Argentina.
Good evening and welcome in Magic of Cinema show.
It's so nice to be here with you this evening, and we have a very special episode today.
Dobra, ja nie jestem aż tak fluent w tym języku, żeby czuć się swobodnie, więc chyba utrudnimy sobie zadanie i przejdziemy na język polski, co naprawdę nie ułatwia zadania, musimy pamiętać o deklinacji, więc...
Polski język, ciężki język, ale tak jak już powiedzieliśmy, mamy dla was specjalny, wspaniały odcinek. No, zapomnieliśmy się przedstawić, ale chyba wszyscy wiedzą, że z tej strony Rafał Skwarek.
Z tamtej tak, z tej Kamil Kucharski.
I to jest nasza magia kina. A przygotowaliśmy dla was dzisiaj top 5 filmów 2018 roku.
Powinniśmy jakąś miniaturkę zrobić, taką ze strzajaczkami.
No, coś ważnego, jakieś takie mina nasza.
Wow, ręce na policzkach.
To były najlepsze filmy. Wow. Przez ostatnie kilka dni mogliście na naszym fanpage'u Magia Kina Mors na Facebooku zobaczyć krótkie, no nawet nie nazwałbym tego artykułem, ale takie notki na temat naszych miejsc od 10 do 6.
Mogliście, jeśli wywiązaliśmy się z tego obowiązku, więc być może zobaczyliście.
Być może nie, jesteśmy dosyć...
Ostatnio jak robiliśmy głosowanie na Hall of Fame, to nie zrobiliśmy głosowania.
Tak?
No.
O nie, no to musimy... No to nie będzie Hall of Fame tym razem.
No tym razem nie będzie.
A kto miał być w tym Hall of Fame?
Nie pamiętam.
Ja już też zapomniałem. Będzie trzeba do tego jakoś... A nie, czekaj, bo coś mi się chyba kołacze w głowie. A nie, bo było Franciszek Pieszka kontra Gdańskie Centrum Filmowe.
To może ja coś ściemnię.
Było, tak mi się wydaje. Dobrze, to może Kamil przypomnij swoje miejsce od 10 do 6.
Już otwieram.
A i chcielibyśmy nadmienić, że w przeciwieństwie do wielu innych takich właśnie top filmowych, my oprócz filmów, które miały kinową premierę w 2018, które miały premierę VOD, taką polską albo streamingową w 2018, bierzemy pod uwagę też filmy krótkometrażowe i filmy, które ciężko określić, jak będzie z ich premierą w jakiejkolwiek formie. Po prostu nie wiemy.
Nie, no to są najczęściej filmy, które w polskiej dystrybucji się nie pojawiły i prawdopodobnie się nie pojawią, bo nic na to nie wskazuje.
Tak.
Ani prawdopodobnie nie zgarną już żadnych znaczących nagród, które ułatwiłyby taką decyzję polskim dystrybutorom. Ani też nie mają chyba specjalnie potencjału komercyjnego.
Więc
tak od 10?
Tak, od 10 do 6,
żeby wróblami, się tak? Nie, proszę.
Ej, skr!
To jest jeszcze gorsze niż werble. Miejsce 10, Under the Silver Lake. Wielka epopeja ku czci postmodernizmu. Miejsce 9, Pomiędzy Słowami. Wielkie osiągnięcie po raz drugi z rzędu w moim corocznym rankingu. W zeszłym roku też było. W tym roku znowu jest, bo po prostu musi być. Miejsce 8, Jądra Tarzana. Wybitny dokument, który jest generalnie wzorem tego, jak dokumenty powinny wyglądać. To już poczytajcie sobie na fanpage'u, co napisałem. Miejsce 7, 3 billboardy za Ebbing, Missouri. To jest to samo, co, nie wiem... Forrest Gump, co Skazani na Shawshank, to jest po prostu takie kino, które za kilka lat będzie wieczorem na wielkiej stacji telewizyjnej i to będzie wydarzenie. Tak to wygląda. Miejsce 6, Minding the Gap, wybitny dokument o młodości, o nieroztropności, o deskorolce, który ma świetny setting i przyjemnie się na to patrzy.
Jest to dosyć ciekawy rok, że dwa dokumenty są...
Tak, Millennium Dogs Against Gravity było wspaniałe w tym roku.
U mnie też załapał się jeden dokument z tego festiwalu i inny. Na 10 miejscu Call Me Tony.
Który?
Dokładnie. Call Me Tony, czyli polski dokument o młodym Ślązaku, który jest kulturystą i chce zostać gwiazdą filmową na wzór Sylwestra Stallone, czy Arnolda Schwarzeneggera, czy Van Damme. Wspaniała podróż z młodym człowiekiem, niezwykle interesującym, w której obserwujemy też to, jak on reaguje sam siebie w dokumencie, sam na siebie, jak tworzy swoją własną postać. 9 miejsce, Narodziny Gwiazdy, najbardziej basic film w całym moim zestawieniu, to jest po prostu, wyobraźcie sobie to, jak macie takie sztandary kina hollywoodzkiego w latach kolejnych, bo myślicie, 40, 50, 60, 70, macie jakieś takie sztandary, jak wyglądało takie podręcznikowe kino hollywoodzkie, nie wiem, na przykład Deszczowa piosenka, no to jest to Narodziny Gwiazdy, to jest naszych
lat. To jest nasza Deszczowa piosenka.
Dziesiątych.
Lat dziesiątych.
Tak. Ósme miejsce, Zimna wojna, czyli wielka... Jestem zaskoczony, że u mnie Zimna wojna jest wyżej w rankingu niż u ciebie. Zimna wojna, czyli no wielka polska historia biało-czarnej miłości. Znaczy, to źle zabrzmiało, jakby o miłości
to bardzo źle zabrzmiało i będzie mi bardzo przyjemnie nie wycinać tego.
Miłości w czerni i bieli. Nasłuchaliście się już o tym zdecydowanie zbyt wiele. No i miejsce szóste, które łączy się z twoim miejscem piątym, i myślę, że warto, żeby od razu do niego przejść, szczególnie, że mamy mało czasu, jakby strasznie się rozgadaliśmy na starcie. Czarne Bractwo, Black KK Klansman. Nie, nigdy nie wiem.
Black K Klansman.
Może tak. Chodzi, że tam są trzy K od KKKK, tak? Rozumiecie? No. W środku o to chodzi. Czyli najnowsza produkcja Spike'a Lee. I to jest u ciebie na miejscu piątym.
Piątym, tak. Jedno oczko wyżej.
Mówiliśmy o tym filmie w poprzedniej audycji.
Poprzedniej albo w przedostatniej? Chyba w ostatniej.
No,
to było dawno temu.
Ostatniej, którą nagrywaliśmy. I ty wtedy jeszcze nie widziałeś tego filmu.
Teraz już widziałem. Nie, mówiliśmy, bo widziałem.
Tak? To czy jeszcze chciałbyś coś dodać do tego, co ostatnio mówiliśmy o tym filmie?
Nie wiem. No to jest... Spike Lee zrobił kino, które w bardzo fajny i wyważony sposób, chyba nawet to pisałeś na swoim filmie, że w bardzo fajny i wyważony sposób balansuje pomiędzy takim lekkim, przyjemnym kinem rozrywkowym, a jakimś politycznym wydźwiękiem, który wiele osób razi w tym filmie, ale... Chyba trzeba zdać sobie sprawę, że formuła tego filmu narzuca pewne przerysowanie i pewną umowność, na którą po prostu nie można się obrażać, bo tak to miało wyglądać i trzeba przymknąć oko i ten filmowy realizm takim, jakim jest, przyjąć. Jeszcze pokrótce może streszczając, jest to historia o pierwszym w całym miasteczku Colorado Springs funkcjonariuszu policji, który jest czarnoskóry i który rozpracowuje miejscową szajkę zwaną Ku Klux Klanem, dzwoniąc do nich na telefon i zapisując się do nich w ich szeregi, tak jako czarnoskóry obywatel Stanów Zjednoczonych, jako że nie może przyjść na spotkania z względów, których dalej nie rozumiem. Film tego nie uściślił jakoś, nie powiedziano, dlaczego on tam nie może przyjść, czy jest zajęty w godziny pracy, nie wiem. Jego biały kolega tam
żydowski
gdzie, żydowski zresztą, tak, Adam Driver, o nazwisku Zimmerman, daleki krewny Petera Zimmermana,
wybiera się na te spotkania w jego imieniu.
Tak, w jego imieniu. No i wielka historia, jak to dwóch policjantów, Żyd i Afroamerykanin, oszukali Ku Klux Klan. Zgrabna historyjka, rzeczywiście trochę naciągana, ale w takim...
Ale bez negatywnego. Jakby to jest na podstawie prawdziwej historii.
Tak,
wszystko.
Tak, jasne. Tak, no mówię o warstwie scenariuszowej.
No oczywiście, ale też bardzo dobrze, bo wiele osób ten komentarz polityczny razi, ale bardzo ważne w tym filmie jest to, że ten komentarz polityczny jest od początku na wierzchu wyłożony. Jakby ten film nie udaje, że tworzy fabułę, która gdzieś nam w tle ma przekazać jakieś prawidła społeczne, tylko na starcie film od razu się zaczyna fragmentami z Narodzin Narodu, z Przeminęło z wiatrem, z fikcyjną wypowiedzią to bodajże ministra obrony narodowej.
Tam chyba nawet Trump się wypowiada na początku. Na potrzeby filmu, tylko jego wypowiedź jest tam przytoczona.
Tak, jakby Alec Baldwin, który jest znany z tego, że Trumpa parodiuje w Saturday Night Live, tworzy taką wypowiedź polityka. Musimy szybko biec do następnego segmentu, więc teraz zapraszamy was na chwilę muzyki.
No dobrze, ja przedstawiłem swoje miejsce piąte w wielkim 2018 rankingu top 10 filmów, zobacz jak. I tu jakiś przymiotnik taki, nie wiem, outstanding, wow.
Zaskakujące.
No tak. To może twoje miejsce piąte, może ono będzie też zaskakujące.
Moje miejsce piąte jest, byłem bardzo przyjemnie oczywiście, nawet nie zaskoczony, bo już w zeszłym roku polska kinematografia trzyma świetny poziom. Przypominam, moim ulubionym filmem 2017 roku była Cicha noc pana Domalewskiego. I to jest trzeci film polski na moim rankingu, miejsce odpowiednie 10, 7 i teraz 5. To Monument Jagody Szelc, najnowsza produkcja wielkiej nadziei polskiej kinematografii, kogoś, kto postanowił, że nie będzie iść utartymi ścieżkami, które już nasza rodzima twórczość filmowa wcześniej wytyczyła, tylko pójdzie im trochę na przekór i postanowi stworzyć kino artystyczne, godne tak naprawdę hollywoodzkich eksperymentów. Mówiliśmy już trochę o Monumencie, mieliśmy okazję, bo mieliśmy naszą audycję, w której robiliśmy top 10 filmów Gdyńskiego Festiwalu Filmowego. Ludzie kochają topki.
Cześć, znaczy, witamy was w audycji top 10.
Ja też uwielbiam, tak? Jakby no, musimy zrobić kiedyś audycję top 10 audycji Magikina.
Chcielibyśmy je wszystkich przesłuchać.
O Jezus Maria, komu by się chciało?
Lepiej teraz niż za rok, nie?
No właśnie. No właśnie. Monument to historia 19 studentów hotelarstwa, którzy przyjeżdżają na staż do takiego potężnego ośrodka, spa, hotel, imprezy okolicznościowe i tak dalej. I tam zostają poddani tresurze przez apodyktyczną menadżerkę. Są trzymani pod butem i ta ich działalność w tym miejscu i ta właśnie tresura, ta ciągła atmosfera opresji budzi w nich ich ukryte pragnienia, żądze, ale też jakieś lęki i fobie. Film jest dyplomówką Łódzkiego Wydziału Aktorstwa, więc mamy tą grupę studentów, która sobie fantastycznie radzi i to jest niesamowite, że film, który teoretycznie nie musiał być niczym ciekawym filmowo, miał być laurką tak naprawdę, nawet nie laurką, tylko przestrzenią dla tych aktorów, jest tak świetną produkcją, moją ulubioną polską w tym roku. Bardzo dziękuję pani Agodo Szelc. Mam nadzieję, że film się pojawi w kinach normalnie. Na razie można go było tylko zobaczyć na festiwalach, na Nowych Horyzontach.
Wierzę, że się pojawiła, więc myślę, że...
Tak, wierzę, w następnym roku, ale na razie nie widać, nie ma jeszcze zapowiedzi. Najwyraźniej nie ma jeszcze oficjalnego dystrybutora. Musimy się delikatnie sprężyć, troszeczkę przyspieszyć, ale jednocześnie się zrelaksować, jednocześnie przejść do świata.
Dobra, ale co ty jakieś filozofie wschodu teraz uprawiasz? Czy co
nie, przechodzę do twojego czwartego filmu.
No dobrze, moim czwartym filmem jest Call Me By Your Name. Tamte dni, tamte noce. Też bardzo wdzięczne tłumaczenie. Nie jest ono wierne oryginalnemu tytułowi, ale mi się podoba. To jest jedno z fajniejszych tłumaczeń, jakie ostatnio kino, dystrybucja polska nam przyniosły.
Zachowuje nastrój.
Nastrój zdecydowanie, tak. To jest coś, o czym się zapomina. Czasem się po prostu kropka w kropkę tłumaczy, jeszcze dodając jakieś słowo, żeby coś doprecyzować. Nie wiadomo dlaczego. Tutaj się to nie dzieje.
Też się zastanawiałem, czy można było to nazwać po prostu nazwij mnie swoim imieniem.
Nie,
polskie swoje, moje, te zaimki dzierżawcze tak nie do końca by działały dobrze z tym tytułem.
Też już mówiliśmy o tym filmie, no skoro mówimy o najlepszych filmach, najlepszych naszych ulubionych filmach ubiegłego roku, no to o większości już mówiliśmy. To jest historia młodego Elio, który spędza wakacje we Włoszech, tam lata jego młodości upływają w takim sielankowym otoczeniu wakacyjnym, ciepłym, wspaniale ujętym okiem kamery zresztą. Poznaje tam pewnego mężczyznę, trochę starszego, z którym nawiązuje romans, który jest tematem tabu, bo też należy wspomnieć, że akcja nie dzieje się współcześnie, a dobre kilkadziesiąt lat temu, kiedy...
W latach 80.
Dokładnie, chyba. Dokładnie.
Tak.
No, już przygotowany. Kiedy to homoseksualizm był znacznie większym tematem tabu niż jest teraz, a wciąż potrafi nim być. Zwłaszcza w tych Włoszech, które jednak mimo wszystko na prowincji są bardzo konserwatywne.
A czy na szczęście film kompletnie jakby wymija te kwestie, pozostawia ten ten to konserwatyzm prawda. I ten wstyd pozostawia w bohaterach. Oni nigdy nie doświadczają żadnej przykrości ze strony środowiska. Nigdy nie jest tak, że ktoś ich atakuje, nie ma jakichś dziwnych spojrzeń.
Tak, to są wnioski, które widz może sobie wysnuć sam. Fabuła sama w sobie jest po prostu romansem. Jest letnim, wakacyjnym romansem, w którym wydaje się, że dużo więcej nie ma poza pięknymi wizualiami, poza dobrą ścieżką dźwiękową, świetnym aktorstwem, a mimo wszystko te dodatkowe aspekty jakieś społeczne, psychologiczne można sobie wyciągnąć samemu z tej historii. Mm-hmm. Pomimo, że ta historia ich wcale nie podrzuca, nawet ich jakoś nie kamufluje, nie mówiąc o podrzucaniu bezpośrednim. I się po prostu wyciąga samemu oglądając. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Chociaż pamiętam, mam wrażenie, że po czasie znacznie ten film bardziej doceniam. Przypomniałem sobie ostatnio, że kiedy wyszedłem z kina, to byłem trochę rozczarowany jakimś tam środkowym segmentem tego filmu, który trochę mi się dłużył.
Ten film się dłuży.
Dłuży się.
Ja lubię ten film, naprawdę lubię. Tak. Dostałem go w prezencie od Kamila na DVD i obejrzałem go sobie bodajże 4 stycznia. Jakoś 3 stycznia. I tak jak go lubię, to rzeczywiście szczególnie start się dłuży. Ja miałem wrażenie,
start?
Że...
Nie, ja miałem problem gdzieś tam w drugiej części.
A ja właśnie ze startem miałem. Miałem wrażenie, kurczę, obejrzałem już tak z ponad godzinkę filmu, myślałem, no, będziemy powoli jakoś iść do końca. Kliknąłem przycisk na PlayStation i patrzę, minął 38 minut. A ja dobrze, oglądamy. Romantycznie obejrzałem tak pod kocykiem, z kotkiem sobie, kłaskałem kota. Ja oglądałem tamte dni, tamte noce. White noise, what an awful sound. Byłem oburzony, że ta piosenka nie dostała Oscara za najlepszą piosenkę w zeszłym roku, bo liczyła się do
Też
Oscarów.
Też byłem chyba rozczarowany z tego, co pamiętam. Jakby
rozumiem, że Coco miało śliczny utwór, ale gdyby ten śliczny utwór był w tej wersji akustycznej, to jeszcze bym zrozumiał, ale oni użyli jakiejś takiej frajerskiej, rozbudowanej wersji, która była na napisach końcowych, która była strasznie marna. Nie miała w ogóle klimatu. A tamte dni, tamte noce, muzyka Sufjana Stevensa, tam są wykorzystane bodajże 3 utwory, z czego 2 były napisane specjalnie dla filmu. Właśnie Mystery of Love i Visions of Gideon. Nie wiem, czy wiesz, jest taka... A no, nie będziemy mówić o ostatniej scenie filmu. To przepraszam. Ale mogę powiedzieć, ale bez tego dla tych wszystkich, którzy oglądali i może dla ciebie, żeby wytworzyć te emocje jakby jak najlepiej, złączyć to u Timoteja, tak, czytałem, że tak się powinno czytać, z tym już nic nie wiem, to miał taką niewidoczną wkładkę do ucha, z której leciało mu Visions of Gideon.
O, w uchu, żeby no tak, no bo to ostatnia scena rzeczywiście robi wrażenie aktorsko.
A teraz, skoro już o tym mówimy, to w takim razie przerwa muzyczna.
Blessed be the mystery of love.
dobrze, no i to było moje czwarte miejsce, no to teraz twoje czwarte miejsce.
Wydaje mi się, że nie oglądałeś tego filmu. Ja już miałem przyjemność dwa razy. Jest to Nić widmo.
No to nie oglądałem.
Ostatni film Paula Thomasa Andersona, teoretycznie ostatnia rola Daniela Day-Lewisa. I ja kompletnie zapomniałem w ogóle, że ten film był w 2018. Jakoś mi to straszliwie wypadło z głowy i wstyd mi było, że do tego doprowadziłem. Jakby. Że to na ostatku dopiero sobie przypomniałem, ale jeszcze zdążyłem to wrzucić tak wysoko na liście, bo to bardzo dobre, alegoryczne, symboliczne, dopracowane do perfekcji kino.
Tak, bo to już było dosyć dawno, nie? To już przy okazji przecież ostatnich Oscarów był temat.
Mhm. Tak, dostał Oscara, co prawda jedynie za kostiumy, ale ciężko, żeby film o twórcy sukien nie dostał Oscara za kostiumy. W sensie, gdyby nie dostali, to by znaczyło, że coś tam chyba nie tak poszło.
To nie był dobry twórca sukien. No.
Jest to film umieszczony w latach 50. w Londynie. Głównym bohaterem jest Reynolds Woodcock, który właśnie jest twórcą sukni, znany i poważany i kochany. Rodzina królewska się ubiera u niego. Piękna sprawa. I film opowiada o jego romansie, o jego miłości z Almą, kelnerką, którą poznaje w hoteliku, do którego przyjeżdża, żeby troszeczkę odpocząć,
żeby dechnąć
sobie deko. Jest to niezwykle wysublimowana i zaprojektowana opowieść z właśnie masą symboliki. Jest tam bardzo dużo takich nawiązań do teorii edypowych, tak, do kompleksu Edypa, cała psychoanaliza, Freud, Jung i tym podobnie się kłaniają i prezentują nam świetne duo z genialną muzyką. Jeden z lepszych oryginalnych soundtracków tego roku, pana Greenwooda, czyli gitarzysty Radioheadu, który się zajął muzyką i gratuluję mu za to serdecznie, bo co chwila go, jeśli go tylko zobaczę, no to w sensie jeśli tylko usłyszę jego muzykę, to no, to mi się podoba, to jest fajnie, ale paskudnie zabrzmiało to zdanie, ale wiedzcie, że miało sens. Więc dla pana Johnny'ego Greenwooda, który potrafi się odnaleźć po prostu w niezwykle różnych formach muzycznych i gatunkach muzycznych, wielkie brawa dla Paula Thomasa Andersona, no i zdecydowanie dla Daniela Day-Lewisa, który stworzył fenomenalną rolę. A o Greenwoodzie jeszcze będzie dzisiaj, już tak zaspoileruję, że jeszcze będzie.
No nie, jak tworzysz topki i wyliczasz od dołu do góry, no to...
Ale ludzie nie wiedzą jeszcze, o co chodzi z Greenwoodem. Jakby, wiesz, nie kojarzysz listy filmów, które w tym roku napisał muzykę.
A wiesz?
Greenwood. Chyba, że ktoś jest wielkim fanem Radioheadu i musi sobie sprawdzić.
No widzisz, już komuś zepsułeś zabawę.
Dobrze, to w takim razie, jakie jest twoje trzecie miejsce?
No chyba tu za dużo nie pogadamy, bo o tym filmie mówiliśmy już dwukrotnie.
Mm-hmm.
Przynajmniej dwukrotnie. Teraz będzie to przynajmniej trzeci raz. Ja mam na trzecim miejscu Zimną wojnę. Nasze polskie kino, nasz
towar. A nie,
towar.
Czyli jednak jest wyżej.
No tak.
A, i ja, no to przepraszam.
Myślałem, że robisz suspens, że tu wprowadzasz celowo w błąd, żeby coś ten
A to przepraszam,
nakręcić.
No to że, ale to wprowadziłem, to
błąd.
Jest suspens.
Tak, okłamałeś, słuchacze. Zimna wojna jest u mnie zdecydowanie wyżej niż u ciebie, jest na miejscu trzecim. No i cóż jeszcze można o tym filmie powiedzieć, czego nie powiedziano, czego my sami nie powiedzieliśmy. Historia miłosna z geopolityką i historią w tle, piękne obrazy.
Ja wszedłem na twój poziom docenienia tego filmu po trzecim seansie. I strasznie mi było przykro, bo ja kupiłem Zimną wojnę mojej mamie na święta i obejrzeli ten film w formie jakby rozciągniętego
Może
obrazu.
Co za zbrodnia.
Nie w tym oryginalnym formacie obrazu, tylko rozciągniętym na ten
telewizory
klasyczne.
Automatycznie dopasowują często obraz.
No i mi było strasznie przykro, że tak się stało i że tego jakoś nie zauważyłem wcześniej, nie zareagowałem, ale już nie chciałem,
wiesz. Czyli oni wszyscy mieli takie szerokie poliki.
Ja już nie chciałem, wiesz, robić takie, o, ja tu jestem wielki, wielki filmowiec Boży, o, ja wam teraz powiem, jak się filmy ogląda.
Najgorzej.
Już, Jezus Maria.
Możemy wejść w dygresję bycia w domu tym od filmów. No bo to nie jest fajne, jak ktoś mówi o jakimś filmie z lat 90., bo wtedy ci wszyscy ludzie u mnie w domu oglądali filmy. Ty tego nie widziałeś? Jak to możliwe? Przecież to 17 film z Nicolasem Cage'em.
No i wtedy musisz wchodzić w tą narrację. Że
nie,
wiesz,
nie
im
muszę.
Więcej.
Absolutnie, nie wchodzę.
Oglądasz,
nie widziałem.
Ja wtedy mówię, nie widziałem, że im więcej oglądam filmów, szczególnie na studio, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że nic nie widziałem. I to jest piękne. To jest fantastyczne, że zawsze będę miał co obejrzeć, zawsze się coś pojawi. To jest kinematografii fantastyczne. Jakby samych kinowych produkcji do Polski wchodzi ponad 365. Jakby trzeba by było oglądać ponad jeden film dziennie w kinie statystycznie, żeby wszystko obejrzeć. I zawsze się znajdzie coś ciekawego.
Droga zabawa.
No, ale chyba, że się ma te układy, nie? Tam magia kina, jak coś. Chcielibyśmy mieć układy. Prosimy o układy.
Wow, jakby nam się kiedyś udało zrobić taką wielką recenzję całego roku, nie wiem, 2021. Wszystkie 400 filmów z polskiej dystrybucji w kolejności od najlepszego do najgorszego.
O Boże, ale czemu w tej kolejności? Ludzie przestaliby słuchać po pierwszym odcinku albo drugim.
Myślisz?
No.
Nie, to byłoby rewolucyjne.
To ja teraz szybko przejdę do trzeciego miejsca, no bo o Zimnej Wojnie już powiedzieliśmy chyba naprawdę wszystko na
tak,
poprzednich audycjach.
Tak.
I ja o swoim trzecim miejscu też będę mówił króciutko, bo jest to króciutki film, 8-minutowa krótkometrażówka, która nazywa się Bao, która była wyświetlana przed filmem I nie ma mocni 2. Jak zobaczyłem te 8 minut, to pomyślałem, ja w sumie mogę wyjść z kina i ja będę zadowolony. Ja zapłaciłem swoje pieniądze i mi wystarczy. Nie zapłaciłem wcale pieniędzy, bo zaprosił mnie mój kolega do kina, który pracuje w tym kinie.
Fajnie, ten kolega wie, o kogo chodzi.
Hau, hau. Bao jest opowieścią o imigrantach chińsko-kanadyjskich, w sensie umieszczonych w kanadyjskiej rzeczywistości ludzi pochodzących z Chin.
Dobra, ale to bezpośrednio nie wynika z filmu, że oni są w Kanadzie.
Nie, bezpośrednio nie, ale to jest taki element dodatkowy, jakby tworzę wstęp. Chociaż to nie ma znaczenia. Bardziej chodzi o to, że film jest o tym, że główna bohaterka, lepiąc pierożki Bao, zdaje sobie sprawę, że jeden z nich ożył i zaczyna się nim opiekować, niczym swoim synkiem. Widzimy po prostu jego dorastanie, jego dzieciństwo i relacje ze swoją pierożkową matką, która go ulepiła. Znaczy matka nie jest pierożkowa, a chociaż mają twarze, tak zrobione postacie, że mają takie bardzo szeroką, dolną połowę twarzy, tak jak pierożki Bao. I tak naprawdę nie mogę nic więcej powiedzieć, żeby nie zdradzać plot twistów.
8-minutowej.
Tak, wystarczy powiedzieć, że jest urocza, zabawna, inteligentna, dotykająca w serduszko, wrażliwa.
Powiem tak.
Po prostu piękna.
Gra Geriego to nie jest, ale no, rzeczywiście przyjemne.
Jaka gra Geriego? O czym ty?
No to jest jedna z pierwszych krótkometrażówek Pixara i najlepsza moim zdaniem.
Aha, w sensie ta z szachami. No. Nie oglądałem.
O matko. Rewelacja to jest. Genialne. Gdyby to wyszło w tym roku, to byłoby u mnie na trzecim miejscu.
Thank you. Swoje drugie, to zaspoilujesz pierwsze, więc ja muszę powiedzieć drugie.
No dobrze.
I powiedzieć pierwsze, które jest swoim drugim.
No, było bardzo skomplikowane, ale brzmiało bardziej skomplikowanie niż było tak. Właśnie w przerwie ustalaliśmy kolejność, naradzaliśmy się, co by tu zrobić, żeby jak najlepiej przekazać wam nasze dwa pierwsze miejsca i naradziliśmy, że Rafał pierwszy powie o tym, co na jego drugim miejscu się znalazło.
Tak, tak właśnie powiem. Jest to film Lynn Ramsey, największa bodajże niespodzianka tego roku, której się trochę bałem idąc do kina, a wyszedłem zafascynowany i oczarowany, chociaż oczarowany może być niezbyt dobrym słowem, kiedy odnosi się do tej tematyki. Jest to film Nigdy Cię Tu Nie Było. Produkcja o weteranie wojennym i też służb specjalnych, który pracuje jako osoba zajmująca się ratowaniem porwanych dziewczynek w Ameryce.
Specyficzny zawód, tak. I specyficzny film.
I pewnego
jest
dnia...
Jest to film na miarę zawodu. Tak.
Po prostu pewnego razu robota nie idzie w taki sposób, jak się główny bohater spodziewał i się zaczyna. Jest to krótka produkcja, niespełna półtorej godziny, ale potężna próba skonfrontowania przemocy w kinie. Szczególnie przemocy w kinie.
Skonfrontowania z czym?
Skonfrontowania się z przemocą. Jakby konfrontujemy ideę. Konfrontujemy się z ideą przemocy w kinie. Dlaczego tak obrazujemy przemoc? Na czym polega obserwowanie przemocy w kinie? Jak ona rzeczywiście działa? Jak mogą się czuć bohaterowie kina akcji? W sensie próbujemy sprawić, że ta brutalność, która istnieje, odnosi się w jakiś sposób do tych emocjonalnych przeżyć bohatera.
No i widzisz.
To nie jest przemoc dla samej przemocy.
Jak na film, o którym mówisz, że jest to konfrontacja z ideą przemocy, to nie ma w nim wcale tak wiele przemocy.
Właśnie o to chodzi też. No, i to jest, to jest fantastyczne, kiedy macie scenę, że bohater chodzi po korytarzu i bije typów młotkiem w głowę, to widzicie to...
Z takiej kamery z monitoringu. W zasadzie nie ma dźwięku, nie ma żadnej dynamiki wprowadzonej montażem. To jest takie bardzo suche.
Suche, surowe, widzisz tylko uderzenie, ktoś pada, nie słyszysz żadnych dźwięków rozłupywanej czaszki, ani tym podobnych. Ale za to słyszycie muzykę Johnny'ego Greenwooda i tak właśnie zrobiłem ten suspens. Niesamowitą ścieżkę dźwiękową, którą też serdecznie polecam. Widziałem, że moi znajomi, którzy oglądali ten film potem tam na Spotify'u, tam ta ścieżka dźwiękowa leciała, szczególnie w deszczowe dni, kiedy się chodzi po smutnych ulicach miasta. Bo jednak film jest też niezwykle osadzony w takim naszym industrialnym, modernistycznym świecie, brudnym, niezbyt przyjemnym, acz nadal kolorowym, chociaż tutaj ten film ucieka od estetyki neonów. To nie są neony. To jest brud i kolor, ale jednak troszeczkę bardziej bliższy realiom. No i nie można pominąć fantastycznej roli Joaquina Phoenixa, na którego się patrzy i ma się rzeczywiście wrażenie, że to jest człowiek złamany na wszelkich przestrzeniach tej psychicznej,
również
fizycznej.
Na plecach gdzieś tutaj.
Tak, tu coś wygięty jest cały czas, jakiś obolały, potężna broda.
Tak, jego cały czas coś boli, no.
Albo serduszko, albo
znaczy
ciało.
Fizycznie go cały czas coś boli, no. Fakt, nie opinia.
To nie jest takie przyjemne, relaksacyjne kino do oglądania. Nie, to jest kino
nie
do
jest,
robienia.
Aczkolwiek to też nie jest kino dyskomfortu.
Nie, absolutnie. To nie jest taka choćby ajka, że człowiek siedzi przez cały film i go boli i się trzyma za brzuch i robi ała, tylko nie współodczuwa się tego bólu.
Nie,
ale widzi się go, ta obserwacja jest na swój sposób fascynująca.
Tak, ale jest taka bardzo oderwana rzeczywiście, taka laboratoryjna prawie, że...
Jest to fantastyczne kino, które serdecznie każdemu polecam. Jakby to już jest coś, że gdybym miał powiedzieć, że co trzeba obejrzeć, żeby sobie nadrobić coś w 2018, to jest właśnie to.
No ja, jest to dobry film. No. wskazujesz na mnie drugie miejsce. Ręcyma oboma, żebym ja powiedział o swoim drugim miejscu.
Swoim drugim miejscu, który jest też...
Twoim miejscem pierwszym. Moim miejscem pierwszym.
Po raz kolejny się to zdarza. W zeszłym roku mieliśmy to samo.
Ja nie jestem pewien, jak to wyglądało w zeszłym roku. Ja jeszcze sięgnę do archiwów, bo mi się wydaje, że tam pomijasz to Florida Project.
Nie, na pewno tak było, że pierwsze i drugie miejsce było, bo się nie dogadaliśmy wcześniej. Zostawiliśmy to sobie jako niespodziankę. To powiedzieć na drugim miejscu, a ja wtedy takie... O, kurczę.
No to teraz jesteśmy bardziej doświadczeni o ten rok, wiemy, jak należy działać.
Przygotowaliśmy się, żeby się skomunikować wcześniej.
Więc możemy teraz razem podebatować na temat tego filmu, o którym już rozmawialiśmy w tym roku, a jakże, to jest jeden z najlepszych filmów 2018 roku według nas. I z tego, co widzę po jakichś rankingach, które pojawiły się na przełomie roku, w zasadzie według nas po prostu, a nie według jakiejś polskiej przestrzeni tutaj naszej filmowej, nie był tak doceniany wcale znaczy, bardzo.
Jest pomijany, mam wrażenie. Jest pomijany. Mam wrażenie, że wszyscy go bardzo lubią, wszyscy go
nie,
czasem
no jasne, no nie
kochają,
nie lubić.
Tutaj, ale nie wygrywa nagród.
To jest film, któremu nie da się wytknąć, że tutaj no... On ma taki element, który mnie odrzuca, którego ja nie kupuję, chyba że ktoś na przykład nie lubi animacji z założenia. No bo mówimy już suspens zbudowany, tak? Mówimy o Wyspie Psów.
Szczek, szczek!
Pozdrawiamy cię, Maciek. Maciek widział ten film?
Nie, chyba jeszcze nie.
To jest skandal.
Ale bo ja się boję, bo on wtedy będzie skakał, wiesz, szczekał do ekranu.
Straszne, nie?
A my jesteśmy okropni w ogóle naszego wspólnego
gdzie jest takim kundelkiem do kina? Na rasowe. Tak, kolega wie, o kogo chodzi.
Tak, to prawda.
Ale on nie słucha.
Wy też już wiecie, jakby...
On jest postacią naszej audycji.
Jest postacią naszej audycji. To jest nasz running joke. I on w prawdziwym życiu jest taki running joke.
To prawda. Kochamy w tłumaczeniu
cię.
Chodzący żart.
Kochamy cię.
Tak samo jak kochamy Wyspy Psów.
Biegnący, bo ma krótkie nóżki, jak wszyscy mają
w tam. No, ale nadąża.
Wyspa Psów to najnowsza produkcja Wesa Andersona, tak, umieszczona w...
Powszechnie lubianego reżysera.
Na fikcyjnej wyspie...
Która jest Japonią. No,
tak, jakby, no to jest Japonia.
No to jest Japonia, tylko nie udajemy. Można powiedzieć tego, że jest to Japonia, bo jest to oś czasu taka althistoryczna i przedstawiająca to miejsce w taki negatywny sposób, więc no z uprzejmości tutaj nie mówi się, że to jest Japonia, ale jest to w oczywisty sposób ich kultura. No.
Chce się tej właśnie, Wes Anderson chce zaczerpnąć z tej kultury, chce ją przytulić do siebie,
tak,
ale...
głównie na potrzeby estetyki, tak naprawdę.
Całej atmosfery filmu. Ale zanim będziemy pięknie kontynuować o Wyspie Psów, to chwila przerwy muzycznej.
To ekscytujące, że przy okazji Wyspy Psów jest przerwa muzyczna.
Szybko wracamy. Tom. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dobrze, za co kochasz Wyspę Psów? Za pieski.
Za pieski. Tak, za wybitny, techniczny sposób przeprowadzenia animacji, która jest animacją mieszaną, jest animacją trochę komputerową, trochę taką manualną z pacynkami, różnymi fizycznymi modelami. Za narrację, za sposób narracji, za szerokie, odległe kadry, które bardzo lubię. Mm-hmm. Lubię generalnie dalekie kadry. I tutaj jest ich dużo. Są to takie, nie wiem, jakie się fachowo nazywa, takie platformówkowe kadry, kiedy ludzik idzie od lewej do prawej i wszystko jest takie płaskie.
A to chyba nie ma jakiegoś.
Nie ma nazwy? No to ja już to nazwałem właśnie. To są platformówkowe, totalne kadry.
Platformówkowe.
Bardzo mi się podobają. No i za muzykę, za to, że ten film wzbudza emocje, tak naprawdę nie pokazując swoją historią nic, co konkretnie mogłoby nas emocjonalnie przycisnąć. To jest dosyć prosta historia, żeby nie powiedzieć sztampowa, bo to ma pejoratywny wydźwięk o tym filmie, nie będziemy nic złego mówić. A mimo wszystko działa.
Ten film za każdym razem wyciska ze mnie łzy, ja to zawsze mówię, nie z jakiegoś konkretnego powodu, nie z wyników fabularnych, tylko z tego, że ja widzę czystą kreację piękna i radość z tej kreacji. Z tego, że można było stworzyć coś pięknego, że ludzie przyczynili się do tego, że mamy coś tak fantastycznego do oglądania.
Tak, bo w tej historii obiektywnie nie ma nic ciekawego.
Nie,
to jest... I to nie jest żadnym problemem. Myślę, że wręcz przeciwnie.
W ogóle to nie przeszkadza. No i jeszcze też kochamy za fantastyczny dubbing. Za Briana Cranstona, Edwarda Nortona, Jeffa Goldbluma, Billa Murraya, Greta Gerwig i tak dalej. Ja już kiedyś zrobiliśmy żart z tego, że je wymieniałem i to leciało przez samą przerwę muzyczną.
Żart techniczny.
Tak, ale wystarczy spojrzeć po prostu na listę aktorów, którzy wszyscy chcą współpracować z Wesem Andersonem. Zobaczcie sobie, no, co się będzie działo przy jego następnym filmie. Już wiadomo, że kolejna będzie jakaś fantastyczna obsada aktorska. Wszyscy chcą.
Zaskoczenie wielkie. Wow. Wes Anderson zebrał doborową obsadę, co?
Niech o tej prostym uśmiechu i cieple tego filmu świadczy jego oryginalny tytuł. Zakończmy to tym, że ten film nazywa się Isle of Dogs, Wyspa Psów. Kiedy się powie to szybko, to po prostu jest Isle of Dogs, czyli kocham psy. Jakby to jest wszystko, co trzeba wiedzieć o tym, jaki jest ten film. No więc teraz twoje pierwsze miejsce. Twoje fantastyczne pierwsze miejsce. Znaczy ja nie wiem, czy fantastyczne, bo jeszcze nie oglądałem, ale twoje
pierwsze
miejsce. Owszem,
fantastyczne, tak. Po raz kolejny dzieje się tak, że najlepsze filmy udaje mi się w jakiś niesamowity sposób nadrobić pod koniec roku. Tak było tym razem, bo jest to film, który tak naprawdę u nas pojawił się pod koniec roku. Chyba bardzo niedawno jest dostępny. Sytuacja o tyle ciekawa, że jest to film oczywiście jak najbardziej kinowy, ale robiony też na potrzeby Netflixa, więc... Nie jest to tak, że pojawił się najpierw w kinach i dopiero pojawi się na Netflixie, tylko stało się to symultanicznie. A w zasadzie było to tak, że miał to chyba być po prostu film dla Netflixa, ale jako, że festiwale nie bardzo się lubią z Netflixowymi produkcjami, to po prostu te premiery kinowe...
Ma on też kinową dystrybucję, żeby do Oscarów się nadawał.
Ale też czytałem, że reżyserowi jednak mimo wszystko zależało na tym, żeby można go było na dużym ekranie zobaczyć.
Mhm. Że walczył. Rozumiem.
Nie ma się co dziwić, bo ten film jest wizualnie bardzo ładny. Alfonso Cuarón... To tak, nie wiem, czy to brzmi meksykańsko.
Alfonso Cuarón.
Cuarón. To jest reżyser tego filmu, film to Roma, można go obejrzeć na Netflixie, można go obejrzeć w kinach, trzeba go obejrzeć, wypada go obejrzeć, warto go obejrzeć.
Czyli jak zmiażdży zimną wojnę w Oscarach, to nie będziesz smutny.
Nie, ja przez większość czasu żyłem w przeświadczeniu, że zimna wojna dostanie jakiegoś Oscara, nie wiem dokładnie za co, ale zostanie pewnie wyróżniony, ale Roma to jest film trochę w podobnej kategorii się wpisujący.
Czarno-biały.
Czarno-biały, to się rzuca w oczy oczywiście. I to jest dosyć taka... Słowo mi wypadło, zgubię słowa.
Osobista strasznie. Historia.
Osobista, no nie chciałem użyć słowa chyba osobista, ale tak, jest to osobista historia, taka kameralna.
Tak jak dla Pawła Pawlikowskiego wiązało się to z rodziną, tak dla Alfonso Cuarona wiązało się z jego życiem.
Dokładnie tak, jest to opowieść, no nie autobiograficzna, bo... Głównym bohaterem nie jest postać, która miałaby reprezentować Alfonso Cuarón. Czy powinienem to odmieniać? Chyba nie.
Chyba N musisz to Cuarón. Na końcu. Cuarona.
Tak? Powinienem tak mówić?
Tak.
Nie wiem, nie chciałbym wyrazić braku szacunku. Aczkolwiek postać, która go reprezentuje, pojawia się w tym filmie, bo jest to film osadzony w Meksyku w latach młodości reżysera, przedstawiający jego rodzinę, ale przede wszystkim jego opiekunkę i taką kobietę, która jest zatrudniona w zasadzie no, do wszystkiego. U nich w domu jest zarówno...
Pomoc domowa taka.
Tak. Tak, pomoc domowa to jest odpowiednie określenie. Myślę, że my tutaj w Europie nie do końca mamy stuprocentowo narzędzia ku temu, żeby odczytywać to prawidłowo, bo w Meksyku jest ta ludność rdzenna i jest ta nie do końca rdzenna i te różnice klasowe w jakiś sposób się pojawiają. Film na początku zaznacza, że część dialogów jest w tym języku takim ich basic, a część jest w tym takim dialekcie lokalnym. pojawiają się napisy, bo to również jest zupełnie
inny. Bo sami język. Meksykanie
tak,
nie rozumieją.
Nie rozumieją. Zresztą sam ten motyw w filmie też się pojawia. I to jest historia, która jest hołdem dla tej pomocy domowej, dla kobiety, która stała się częścią ich rodziny. Pomimo tego, że cała jej historia to jest historia bycia niezauważaną trochę. Ona jest... To jest niesamowicie konstrukcyjny film. Czuć to, że ona jest główną bohaterką. Film skupia się na jej życiu, na jej problemach osobistych. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić, żeby powiedzieć. Na problemach miłosnych, na ciąży, w którą zachodzi w niespodziewany sposób. Ale mimo wszystko to cały czas dzieje się w tle teoretycznie problemów tej rodziny, której ona usługuje. Tam dochodzi do rozwodu. Ojciec rodziny porzuca tą rodzinę na rzecz jakiejś kochanki, nie do końca wiadomo skąd,
tylko
jakiej.
Tylko nie zdradzaj. Nie?
Nie, to nie, bo ta historia tak naprawdę nie ma żadnego suspensu, wiesz?
Mm-hmm.
Chodzi bardziej o wydźwięk, chodzi o te różnice społeczne, chodzi o sytuację kobiet, bo ten film ma niezwykły wydźwięk feministyczny, pokazuje jak opresjonowane były wtedy kobiety i wydźwięk zdaje się, no nie narzucać, ale można wyciągnąć wnioski, mm-hmm. że sytuacja kobiet to nie jest... To nie jest to, czego byśmy chcieli, jeśli dążymy do równości, tak?
Nie chcemy sytuacji kobiet, jeśli dążymy do równości.
Tak? Tak wynikło z mojej
tak
wypowiedzi?
Tak wynikło z mojej wypowiedzi.
No to błędnie.
Nie chcemy takiej sytuacji kobiet.
Tak? Nie powiedziałem tak?
W sensie powiedzieć bez takiej.
Aha. No, popełniłem błąd w takim razie.
Nie ma problemu, jakby działamy w emocjach, w zachwycie dla filmów
tak,
i myślimy o nich, a nie o tym, co mówisz do końca.
No to prawda, kieruję się tym rzeczywiście.
Dlatego właśnie pracujemy w radiu i rozmawiamy o filmach w radiu.
Cały czas podtrzymuję mój pogląd, że słowa są najbardziej niedoskonałą formą przekazywania swoich myśli, więc pracuję w radio. Film jest długi, trwa sporo ponad 2 godziny, kilkanaście minut ponad 2 godziny, o ile pamiętam. Sama historia nie pokazuje wiele, jeśli chodzi o jakieś takie stricte elementy no, trzymające w napięciu albo popychające akcję do przodu w jakiś konkretny sposób, ale rzeczywiście łapie wiele srok za ogon, co samo w sobie brzmi dosyć pejoratywnie, ale takie nie jest, bo pokazane jest jakieś historyczne zaplecze, jakieś coś, o czym ja specjalnie...
Masz wrażenie kompleksowości, a nie tak. rozbicia jakiegoś
to jest,
fragmentacji.
To jest monografia Meksyku lat, nie wiem, których chyba 70. Pojawiają się konteksty historyczne, jakieś powstania, strajki na ulicach, które są z czymś na pewno związane, ale film bezpośrednio tego nie tłumaczy, bo nie o to chodzi. Jest to nieszczęsna sytuacja kobiet, jest to rozwarstwienie społeczne i na poziomie tym etnicznym i finansowym widać też duży rozstrój. I to jest piękny wizualnie film. Te zdjęcia czarno-białe są trochę inne niż w Zimnej Wojnie. Są takie bardziej nasycone. Ta czerń jest taka bardziej czarna, bo Zimna Wojna jest bardziej szara, a tutaj dużo więcej jest tej czerni i bieli. Takie mam wrażenie.
Ja słyszałem też, że dźwiękowo ten film jest niesamowity.
Wiesz co, ja nie mam u siebie jakichś specjalnych narzędzi, mówiąc już tak, wiesz, głośników.
Czy systemu audio.
Systemu audio, żeby to może docenić. Ale tak, słucha się tego filmu tak samo dobrze, jak się go ogląda. No.
To co, Kamil? Jaki to był rok?
Trochę gorszy niż poprzedni, ten 2017, tak filmowo.
Może troszeczkę. Takie miałem wrażenie, że mimo, że mam dużo rzeczy, z których mogę wybierać, to...
Mało jest tych takich elitarnych.
Tak, tak. W zeszłym roku też były chyba tylko 3 takie elitarne filmy, ale...
Tak, ale mam wrażenie, że ten drugi tier był mocniejszy.
Tak. Ten tier takich filmów bardzo dobrych, takich Florida Project i tym podobne.
Nie, no ten u mnie był w pierwszym.
Ja rozumiem, u mnie był w tym drugim, no ale widzisz, jakby to mówi, jak mocno.
Dobrze, że twoja woda była zakręcona.
Dobrze, moja woda była zakręcona, bo właśnie zrzuciłem
bo powiedział,
ze stolika.
Powiedział o swoich filmach, wymachując ręką w dwie strony i zrzucając butelkę wody. Moja jest odkręcona na przykład, ale ja nie gestykuluję.
I to jest, ja myślę, że filmowo to byłaby wspaniała, symboliczna scena, która miałaby jakoś obrazować.
Czysty slapstick.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że spędziliście z nami poprzedni rok filmowy i zapraszamy na następny rok filmowy i rok magii kina. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.
Tak, też... to już ogłoszono, że to jest ten rok nazwano rokiem magii kina, tak?
Tak, teraz każdy rok jest rokiem magii kina. Żegnają się.
Kontrowersyjna zmiana.
Ludzie, których instytucji rokiem jest ten rok, Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Trzymajcie się.
To było karkołomne.
Cześć.